Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Stajemy dzisiaj przed możliwością poznania kolejnej partii Pisma Świętego i to jest bardzo, jak zwykle, bardzo ciekawy fragment. Mam nadzieję, że będzie dla Was tak samo ciekawy, jak dla mnie. Ostatnio rozważania z drugiego listu do Koryntian zakończyliśmy kończąc rozdział 15 i tutaj pozwólcie, że wyświetlę Wam ten ostatni fragment, który dotyczył mojego kazania w zeszłym miesiącu. Czytamy od 18 wersetu 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. A wszystko to jest z Boga, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. I nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał Was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Podkreślone jest tutaj słowo pojednanie, bo to jest, jak widać, wielokrotnie w tym krótkim fragmencie on występuje i to było najważniejsze przesłanie ostatniego mojego kazania. Pojednanie. To jest sedno naszego życia z Bogiem. Przypomnę Wam, że mamy tutaj definicję tego, czym jest pojednanie. Jednając świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. Na tym polega pojednanie Boga. Co więcej, Bóg nam, swoim sługom, zlecił, abyśmy to pojednanie przekazywali dalej. Patrząc na to słowo pojednanie, chciałbym przypomnieć, podkreślić to, co jest tutaj najważniejsze, jeżeli chodzi o to sedno Ewangelii, czym jest pojednanie. Otóż cały proces zbawienia, pojednania rozpoczyna się od Boga. To Bóg posłał swojego Syna, ponieważ umiłował świat. W 18 wersecie mamy, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. To nie od nas wyszła inicjatywa pojednania, to Bóg uczynił, dając swego Syna Jezusa Chrystusa. Tak więc to nie Bóg jest obcy człowiekowi, ale to człowiek jest obcy, zbuntował się przeciwko Bogu. Problem nie jest w Bogu, problem jest w nas. W każdym z nas, w Tobie, we mnie, w każdej osobie. Jesteśmy oddzieleni od Boga, ciąży na nas przekleństwo, kary za grzech i tylko przez pojednanie z Bogiem możemy dostąpić odpuszczenia grzechów i tego, co tutaj apostoł Paweł nazywa pojednaniem, wprowadzeniem pokoju między nas a Boga. Tą barierę pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie zbudował Bóg, tylko zbudował człowiek przez swój bunt. Tak więc całe to poselstwo, które Bóg przekazuje, jest poselstwem Bożym, jest apelem miłującego Ojca do błądzących dzieci, jest ich zaproszeniem do domu, gdzie oczekuje na nich ze swoją miłością, tak jak choćby czytamy o tym w przypowieści o synu marnotrawnym, czy też o dwóch innych wcześniejszych przypowieściach w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Nazwałem ten fragment Ewangelią Koryncką, dlatego że on bardzo krótki ten fragment pokazuje sedno tego, czym jesteśmy, kim jesteśmy i do czego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani tutaj, bardzo mocno apostoł podkreśla w wersecie 20. Tak więc w miejsce Chrystusa. W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał was przez nas. I znów w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Wielka jest nasza misja, którą mamy uczynić. Występujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. W miejsce Jezusa Chrystusa przekazujemy słowo pojednania. Jakie to jest niezwykłe, że Bóg obdarowuje nas tak wielkim posłannictwem, obdarowuje nas tak wielką misją. Nie wiemy dlaczego, ale Bóg, nie wiemy do końca, ale wiemy na pewno, że Bóg tak zechciał swojej woli i tak zdecydował, i my powinniśmy być temu posłuszni. Tak więc jesteśmy tutaj po to, aby głosić pojednanie z Bogiem. Jeszcze raz podkreślam, to jest sedno tego, co powinniśmy przekazywać innym. To powinien być zawsze nasz taki ostatni cel, wizja, którą powinniśmy mieć, kiedy coś robimy w imieniu Jezusa Chrystusa dla Niego, kiedy żyjemy dobrym życiem, aby być świadectwem dla naszego środowiska, dla naszych rodzin, dla naszego sąsiedztwa, dla naszych sąsiadów, dla osób, które są w naszej obok nas. Możemy żyć dobrym życiem, ale cały czas powinniśmy pamiętać, że to nie jest nasz cel. Naszym celem jest to, że to jest przygotowanie do tego, by tym osobom głosić, tak jak tutaj apostoł Paweł mówi, aby nasze końcowe wezwanie zawsze było: pojednajcie się z Bogiem. To nie jest największy problem, jakim życiem żyjesz. Największym twoim problemem, wiecznym problemem jest pojednanie z Bogiem. Możemy wzywać ludzi do dobrego życia, ale to nie zapewni im wiecznego zbawienia w obecności Boga. Na tyle, na ile możemy, mamy świadczyć o Bogu i wzywać ludzi: pojednajcie się Bogiem. Z tego fragmentu możemy wyciągnąć taką trochę pyszną myśl, jak już to wskazywałem, mianowicie, że jesteśmy kimś ważnym. Skoro Bóg zlecił nam tak ważną misję, możemy czerpać z tego jakąś radość, ale grzeszną radość wynikającą z tego, że Bóg w jakiś sposób nas docenia. Że Bóg w jakiś sposób nas zauważył w nas jakieś dobre cechy, dobre zachowanie nasze, dobre predyspozycje, dobre zdolności, talenty, które chce wykorzystać dla swojej chwały. Ale jak tak jak powiedziałem, to jest błędna droga. To jest błędne podejście, czerpanie z tego wielkiego przywileju, jakim obdarował nas Bóg, jakiejkolwiek czerpanie, jakiejkolwiek podniety do tego, by budować samych siebie, by budować swój obraz, by podkreślać, jacy my jesteśmy. I dzisiaj właśnie, w dzisiejszym fragmencie spojrzymy, jak wygląda życie osoby, która przekazuje wiadomość dookoła: pojednajcie się z Bogiem. Jak wygląda życie, powinno wyglądać życie osoby, która niesie to posłannictwo do zgubionego świata. I zatytułowałem to, ten dzisiejsze kazanie, współpracownicy Boga, bo to słowo pojawia się w dzisiejszym fragmencie. Paweł je podkreśla, ale też ogniskuje nasze spojrzenie, abyśmy wiedzieli, co to współpracownictwo, ta współpraca z Bogiem, na czym ona polega. Kiedy mówimy o współpracy, możemy myśleć o tym, że osoba, które w równym stopniu wykonują jakieś dzieło, są równie ważne w jakimś dziele, ale w pracy dla Pana to wygląda zupełnie inaczej. Tydzień temu na szkółce dzieciom mówiłem taki dowcip, jak to idzie słoń i mrówka przez drewniany most, robią dużo hałasu i w pewnym momencie mrówka mówi, ale hałasujemy. My tak samo jesteśmy takimi osobami, które są w cieniu wszechmogącego Boga i musimy patrzeć, że będąc, współpracując z Bogiem, idąc razem przez ten most, musimy patrzeć na to, jaka jest nasza rola i mieć właściwą perspektywę na tym, na czym ta współpraca, to współpracownictwo z Bogiem polega. Także w dzisiejszym fragmencie zaczniemy od pierwszych dwóch wersetów. Najpierw czytamy w 6 rozdziale 2 listu do Koryntian, wersety 1 i 2. Jako Jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówi bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Apostoł Paweł tutaj mówi, jesteśmy współpracownikami. Podkreśliłem tutaj słowo Jego, dlatego że to słowo Jego w oryginale nie występuje. Jest tutaj dodane, aby lepiej rozumieć przesłanie tego fragmentu. Dlatego też niektórzy, mówiąc o tej współpracy, byciu współpracownikiem, mówią, że to nie chodzi o współpracownictwo. Są takie jakby trzy podejścia. Jedno mówi, tak jak tutaj jest to sugerowane przez to dodanie tego słowa Jego, czyli Boga, że jako współpracownicy Boga napominamy was, ale że może to być również rozumiane, że to jest współpraca z tym przesłaniem, przez które Bóg przekazuje swojemu ludziom zgubionym, albo że mogą tutaj być odniesienie do adresatów listu, że razem współpracujemy z tym, w tym dziele, do którego Bóg nas powołał. Ale w tym wypadku akurat Biblia, współcześniona Biblia Gdańska, wydaje mi się bardzo słusznie jednak tutaj zwraca uwagę, że tutaj chodzi o współpracę z Bogiem. To jest ważna myśl, która nie pojawia się tylko i wyłącznie w tym fragmencie, bo czytamy również o tym w innych fragmentach Pisma Świętego, kiedy czytamy o tym, że jesteśmy, Paweł w 1 liście do Koryntian, w 3 rozdziale, werset 9, już dokładnie mówi, że jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Tam jest to porównanie do bycia, do ogrodu, gdzie jedna osoba sieje, inna podlewa, a jeszcze inna daje wzrost. I w tym kontekście Paweł tam pisze w pierwszym swoim liście do Koryntian, że nazywa nas dokładnie, że jesteśmy współpracownikami Boga. Poza tym bardzo często w różnych sytuacjach czytamy o tym, że apostołowie mówili o tym, że to Bóg razem z nimi współpracuje w jakimś dziele. W liście do Efezjan, 3 rozdział, werset 20, kiedy Paweł w tej doksologii, wywyższaniu Boga mówi, temu zaś, który według mocy działającej w nas, podkreślam, według mocy działającej w nas, może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała na wieki. Tak więc Paweł podkreśla tutaj tą moc, która działa w nich, kiedy idą i głoszą Ewangelię, kiedy głoszą naukę Jezusa Chrystusa, kiedy budują Kościół. Bóg jest razem z nimi. Moc Boża jest razem z nimi. W liście do Kolosan, kolejny fragment, 3, czytamy tutaj prezentowany, że nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie. Znów to podkreślenie, według Jego mocy, która działa potężnie w nas i dzisiaj, kiedy głosimy to poselstwo. A potem jeszcze czytamy to podkreślenie takie o Pawle i Barnabie, kiedy idą na sobór, na tak zwany sobór w Jerozolimie I kiedy przybywają do Jerozolimy, czytamy, że a gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych i opowiedzieli o tym i opowiedzieli o wszystkim, o czym, czego oni dokonali, co tamci ludzie, dokąd poszli, w jaki sposób odpowiedzieli, czego dokonali. Nie, on podkreśla, czego Bóg przez nich dokonał. Byli świadomi tego, że idą razem z Bogiem, że Bóg wspiera ich swoją mocą. Apostoł Paweł pracował tak ciężko, jak tylko człowiek może pracować, ale był świadomy, że to od Boga zależy wszelki rezultat, wszelki owoc w jego służbie. Że pracuje razem z Bogiem, który działa w nim i który działa przez niego. Był współpracownikiem Boga. Cóż za niesamowita prawda. To jest coś, co przenika Pawła i też innych apostołów, czy też innych misjonarzy, które jest widoczne bardzo mocno w Nowym Testamencie. Zwróćcie uwagę, jak często Paweł pisze, że w nim poszliśmy, gdzieś coś uczyniliśmy. Przez Boga coś się dokonało. Pamiętam taki fragment choćby z pierwszego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału, kiedy mówi, kiedy byliśmy pośród was, w jaki sposób Bóg działał, w Bogu. Wszystko to działamy w Bogu, podlegając Jego mocy, Jemu się poddając. Jan Calvin, kiedy pisał w swoich instytucjach, właśnie odnosząc się do tego sformułowania współpracownicy Boga, w drugiej księdze, w 5 rozdziale, 17 paragraf, napisał w ten sposób. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jesteśmy jedynie sługami, którzy nazwani zostali współpracownikami. Nie dlatego, że mieliby coś wnosić od siebie, od samych siebie, lecz dlatego, że ich uczynkami posługuje się Bóg po tym, jak uczynił ich godnymi i wyposażył w konieczne dary. Bóg nas wyposażył we wszystko, czego potrzebujemy, Bóg nas używa, ale to od Niego wszystko zależy i to On czyni nas godnymi, a nie my samych czynimy siebie godnymi. Idąc dalej, patrząc na werset 2, czytamy o tym, że mówi bowiem Bóg, o w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, przepraszam, jeszcze do pierwszego wersetu. Mianowicie czytamy, że jako współpracownicy napominamy Was. I tutaj pojawia się to słowo napominamy, czy też prosimy Was, jak w innych jest przekładach. I to jest dokładnie to słowo, tutaj napominamy Was, to jest dokładnie to samo słowo, które było użyte, tak Bóg upominał Was przez nas. Tutaj to słowo, że to Bóg upominał Was przez nas, jest tym samym słowem, które Paweł mówi teraz, że jako jego współpracownicy, że jako jego współpracownicy napominamy Was. Robimy razem z Bogiem. Bóg nas wezwał do napominania, do przypominania, do proszenia, a my czynimy to samo, do czego Bóg nas powołał, co Bóg robi w naszym imieniu. Do czego wzywa? Wzywa ich do tego, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. I to jest tutaj dalej jakby rozwinięte w drugim wersecie, kiedy czytamy, mówi bowiem Bóg. To jest fragment z Księgi Izajasza, 49 rozdziału. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię w dniu zbawienia, przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz czas zbawienia. W czasie pomyślnym wysłuchałem Was. Oto Paweł mówi, teraz jest czas, aby głosić przesłanie o pojednaniu. teraz jest ten czas, kiedy jest nazywany przez Niego dniem zbawienia. Potrzebna jest nieustanna pilność, wytrwałość i pasja głoszenia prawdy przez Kościół. I jeżeli Kościół tego nie czyni, wtedy też czyni ich łaska, którą przyjęli, jest na próżno. To nie czas teraz, kiedy jest dzień zbawienia, to nie czas, kiedy jest teraz, kiedy jest czas pomyślny do tego, by ten czas trwonić, aby być słabym, osłabionym przez grzech, czy przez jakieś swoje, przez oddalenie od Boga, bycie chwiejnym. Nie jest to czas, by dać się zwieść fałszywym naukom, fałszywym nauczycielom. To nie jest czas, aby dać się sprowadzić na manowce. Jest to czas, by mieć jasność co do tego, czym jest Ewangelia i być wiernym w głoszeniu tej Ewangelii. Dzisiaj ten świat potrzebuje tego przesłania bardziej niż kiedykolwiek. Jakże niewielu ludzi traktuje dzisiaj poważnie sprawy duchowe. Myśli o wieczności odrzucamy machnięciem ręki jak natrętną muchę. Powinniśmy pamiętać, że oto dzisiaj jest czas pomyślny. Oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie odkładaj głoszenia Ewangelii na bok. Nie odkładaj bycia, powrotu do Boga i bycia czystym przed Bogiem, badania swojego serca i myślenia o swoim wiecznym statusie. Ten fragment z Księgi Izajasza podkreśla to, że jesteśmy w czasie, kiedy jeszcze jest, który jest nazwany czasem pomyślnym, jest czasem głoszenia i ten czas mamy wykorzystywać, ale dziś sugeruje, że będzie czas, kiedy już takiej możliwości nie będzie. Kiedy tutaj mamy właśnie takie mocne podkreślenie, że to dzisiaj jest ten czas, kiedy masz odpowiedzieć. Nie odkładaj swojej więzi z Bogiem na później, na uporządkowanie spraw z Bogiem na później. Dzisiaj jest czas pomyślny. Dzisiaj Bóg cię wzywa, wróć do mnie. Dzisiaj Bóg wzywa cię do tego, nawróć się do mnie, bo dzisiaj jest dzień pomyślny, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. To jest praca współpracowników. Zachęcać Kościół do bycia wytrwałym, jeśli chodzi o przekazywanie Ewangelii, na wskazywanie na to, że to teraz ten czas jest tym czasem, który Bóg dla ciebie wyznaczył, bracie i siostro, abyś go wykorzystał dla Jego chwały. Dzisiaj, teraz jest ten czas pomyślny. I to jest właśnie dzieło, do którego Bóg powołuje, na tym polega dzieło osoby, która jest współpracownikiem Boga. To jest przywilej wykorzystania, właściwego wykorzystania czasu tutaj i teraz. Dalej apostoł Paweł idzie i pokazuje, że sługa Boży, ten osoba, która jest współpracownikiem Boga, jeśli myśli o sobie, że otrzymała ten przywilej, z którego może się radować, że musi też pamiętać o tym, że napotka w swoim życiu trudności i jak wobec tych trudności ma się zachować. I tutaj kluczowe słowo jest wytrwałość. W wersetach od 3 do 5 czytamy: nie dając nikomu, czynimy to, przesyłamy, napominamy Kościół, że czynimy to nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga, wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach. Paweł mówi o tym, że musimy być gotowi na trudności i musimy być gotowi być, tak jak tutaj czytamy w wersecie 4, we wszystkim okazujemy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, czy też wielkiej wytrwałości. Kiedy patrzymy, jeszcze wracając do wersetu trzeciego, na te sformułowania, których używa tutaj Paweł, widać, że Paweł to, co czyni jako współpracownik Boga, jest czymś zupełnie innym niż to, co Bóg zarzucał Żydom i co zostało przekazane w liście do Rzymian, który za chwilę tutaj przytoczę. Paweł pisze: nie chcemy dać żadnego powodu do tego, by ktokolwiek, by nasze słowo pojednania doznało w jakiegokolwiek uszczerbku. W innym miejscu mówi, w pierwszym liście do Koryntian, w jaki sposób, żeby robi wszystko, żeby zwiastowana Ewangelia nie natrafiła na jakiekolwiek przeszkody. Dlatego dla Żydów stają się jak Żydy, dla nieobrzezanych stają się jak nieobrzezany. Mówi o tym, że tutaj robi wszystko, aby nie stawiać przeszkód Ewangelii, aby nasza posługa nie była w żaden sposób zhańbiona. W liście do Rzymian zarzut wobec Żydów był bardzo mocny. Apostoł Paweł w drugim rozdziale, w wersetach od 21 do 24 pisze następujące słowa: tak więc, który uczysz drugiego, samego siebie nie uczysz. Ty, który głosisz, że nie wolno kraść, kradniesz. Ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz. Ty, który się brzydzisz bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa. Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. I to ostatnie zdanie. Ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Jakże inne jest dążenie Pawła, żeby przez jego służbę, żeby w nim samym nie było niczego, co posłuży zhańbieniu, bluźnieniu imieniu Boga przez kogokolwiek. Stara się o czystość, wytrwałość, ma wizję tego, że jest sługą Boga, że Bóg na niego patrzy, tak mocno podkreślałem to w ostatnim kazaniu, że chodzi w światłości oblicza Boga, przed jego obliczem, wiedząc, że w każdej chwili jest oceniany, że jest obserwowany i że będzie kiedyś musiał zdać z tego sprawę. Dlatego pomimo różnych trudności, pomimo wszystkiego, co przeżywa, okazujemy się w wielkiej cierpliwości. Czynimy wszystko, co czynimy. To słowo, które tutaj jest, tej wielkiej cierpliwości, to jest bardzo mocne słowo. To nie jest cierpliwość kogoś, kto ze znużeniem siedzi z pochyloną głową i stara się utrzymać w jakikolwiek sposób na jakimś tam poziomie, dopóki kłopoty się nie skończą. Tutaj jest to raczej nacisk na dzieło Ducha Świętego, który pozwala, że osoba, która przechodzi przez trudności, przyjmuje te wszystkie najgorsze okoliczności z wiarą, z nadzieją, z radością i oczekiwaniem na nadchodzącą chwałę. To słowo wytrwałość, cierpliwość właśnie pojawia się w innych miejscach Pisma Świętego w powiązaniu z wiarą. Wytrwała wiara ma być wytrwała nadzieja, ma być wytrwała radość i ma być wytrwałe oczekiwanie na nadchodzącą chwałę. Więc taka osoba, która przez to przechodzi, nie chodzi o to, żeby być smutnym, siedzieć załamanym i oczekiwać, aż trudności miną, tylko oznacza, że to jest bycie wciąż aktywnym podczas tych trudności. Jest to triumfalna cierpliwość w ucisku, triumfalna wytrwałość, gdzie chociaż trudności mogą być głębokie, to jednak wiara i nadzieja i oczekiwanie przyszłej chwały pozostają niewzruszone i powodują, że ta osoba, która mieni się współpracownikiem Boga, pozostaje, wznosi się ponad te okoliczności i z radością i wytrwałością zachowuje swoją postawę. To nie jest kwestia tylko chwilowego znoszenia cierpienia, to jest coś długiego, coś, że człowiek pozostaje na niezmiennej pozycji przez cały czas, ufając Bogu, że On w tym wszystkim jest. Jan Chryzostom, pisząc właśnie o tym słowie tutaj hypomenek, który mówi o tej cierpliwości, pisze, że to jest forteca, która nigdy nie jest zdobywana. Chociaż jest atakowana, nigdy nie jest postawa osoby atakowanej, nie zmienia się. Jej ufność, wiara, nadzieja, oczekiwanie przyszłej chwały nie zmieniają się. I też Jan Chryzostom mówi, że to jest port, który nie zna sztormu. Sztorm jest gdzieś poza portem, a w porcie jest pokój, cisza i oczekiwanie. Czy ty, bracie i siostro, możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy tacy cierpliwi? Czy kiedy przechodzimy przez uciski, niedostatki, utrapienia, chłosty, więzienia, rozruchy, trudy, nocne czuwania, posty, czy w tym wszystkim określam, możemy powiedzieć, że jesteśmy niewzruszeni, że nasza radość się nie zmienia w stosunku do tego, do czasu, kiedy tych rzeczy nie było. Czy nasza nadzieja dla Pana, przed Panem jest wciąż tą samą nadzieją, co wcześniej? Czy nasza radość z tego, że należymy do Pana, że Bóg uczynił nas godnymi, że jesteśmy, nazwał nas swymi dziećmi, jest tą samą radością, jaką mamy w momencie, kiedy tych trudności nie przechodzimy? Czy wciąż wytrwale ufamy Bogu, że On czyni wszystko we właściwym czasie? Tak więc mamy tutaj przykład apostoła Pawła, co oznacza bycie współpracownikiem Boga. To nie oznacza brak trudności, to oznacza pozostanie tym samym, tą samą osobą pomimo trudności, które na pewno nadejdą. Jakże wiele mamy różnych zapowiedzi tego, kiedy samego Jezusa prześladowano, kiedy mówił, że uczeń nie jest nadmistrza. To, co mnie uczynili, będą czynili i wam. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Mnie biczowali i was będą biczować. To ja byłem znieważany i was będą znieważać. Tutaj jest, powinniśmy być, oczekiwać, że takie trudności nadejdą, będą, jeżeli nie są już w tym momencie. I powinniśmy pamiętać o tym, że w tej trudnej sytuacji powinniśmy zachować tą cierpliwość, tę wytrwałość, być tą fortecą, która nigdy nie jest zdobyta, być tym portem, w którym jest cisza pomimo sztormu na zewnątrz. Tak więc współpracownicy Boga, bycie współpracownikiem Boga oznacza oddanie, szerzeniu, wykorzystywaniu czasu, aby przekazywać to posłannictwo, które Bóg dał. To oznacza bycie wytrwałym w próbach, ale to oznacza też trwanie w osobistej świętości. W wersetach od szóstego do pierwszej części wersetu ósmego apostoł Paweł pisze już teraz nie o trudnościach, ale pisze o tym własne, jaka jest jego własna postawa. Przez czystość i poznanie w tym wszystkim nie przynosimy, pamiętacie, rozpoczyna się to, że nie chcemy przynosić uszczerbku Ewangelii, nie chcemy w jakikolwiek sposób, by bluźniono Ewangelii. Paweł pisze, że przez czystość, robimy to przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość, przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo, na lewo, przez chwałę i pohańbienie, przez złą i dobrą sławę. Podkreśliłem tutaj trzy słowa, które są w języku greckim. Tak samo one występują w liście, którą nazywamy owocem Ducha Świętego. Paweł tutaj w tej liście rzeczy, przez które pragnie być czystym, aby nie hańbiono Ewangelii w jakiś sposób, żeby nie stawiać przeszkód Ewangelii, mówi: staramy się żyć z Bogiem, żyć według Ducha Świętego i okazywać w naszym życiu, wykazywać owoc Ducha Świętego. Czystość, poznanie, wytrwałość, życzliwość przez Ducha i nieobłudną miłość. Jeszcze jedna, czwarta cecha, radość, pojawi się w kolejnym fragmencie. To wszystko pokazują, apostoł Paweł mówi, że to wszystko pokazujemy, aby nie być zgorszeniem, aby nasza posługa nie była zhańbiona, aby nie bluźniono imieniu Boga. Tak więc osoba, która jest współpracownikiem Boga, nie tylko znosi cierpliwie trudności, ale też rozwija się sama duchowo i wykazuje owoc Ducha Świętego w swoim życiu. Ostatnia część fragmentu, który chcę dzisiaj rozważyć, przepraszam, nazwałem to jako, że oddani temu, co ma wieczną wartość. Pośród wszystkich trudności, które apostoł Paweł przechodzi, nie tylko on, wszyscy, którzy są współpracownikami Boga i wiernie pełnią posłannictwo, które Bóg dla nich wyznaczył, często spotykają się z niezrozumieniem. Są w jakiś sposób źle oceniani. Są osobami, które są właściwie przez, mogą spotkać się, że są oceniani w dwojaki sposób. Przez jednych są oceniani w bardzo trudny i przykry sposób, pomimo tego wszystkiego, że są wytrwali, pomimo tego, że wykazują swoje naprawdę wysokie, jakby takie normy moralne, czystość, poświęcenie, miłość, życzliwość, uprzejmość. To jednak pomimo tego opór przed Ewangelią powoduje, że ludzie dookoła będą ci, którzy nie chcą iść za prawdą, będą ich jednak wciąż, spotkają się z oskarżeniami, spotkają się z jakimiś zarzutami i będą próbowali w jakikolwiek sposób źle oceniać tych, którzy nazywają się współpracownikami Boga. I w tym ostatnim fragmencie Paweł jakoby mówi, w taki sposób podchodzi do tego, że przez jednych mogą być oceniani w jeden sposób, ale jednak oni, patrząc z perspektywy Boga, kiedy poddają się pod ocenę Boga, jednak są zupełnie w innej sytuacji. Z jednej strony stawia argument, że mogą być przez wrogów postrzegani jako w jeden sposób, ale tak naprawdę przed Bogiem Bóg ocenia, kiedy stawiają się przed Bogiem, kiedy badają swoje sumienie przed Bogiem, wiedzą, że będą zupełnie inaczej oni ocenieni. I Paweł używa tutaj takiego, kilkakrotnie tutaj używa i przejdziemy za chwilę przez to, że jakoby, a jednak. Chociaż niektórzy uważają nas za takich, my jednak jesteśmy inni. I rozpoczyna, że jakoby zwodziciele, a jednak prawdomówni. Wielokrotnie, choćby w liście do Koryntian, Paweł stawia się tutaj, mówi o tych, że w Koryncie pojawiły się osoby, które chcą w jakiś sposób zdyskredytować Pawła i robią mu różnego rodzaju, kiedy go nie ma, kiedy odszedł do innego miejsca, oni są na miejscu i próbują oskarżyć przed Koryntianami i Udało im się to w niektórych wypadkach, i to był zarzut Pawła w stosunku do Koryntian, że oceniają go w zły sposób, kiedy przypisują mu, że jest słaby, że jest osobą, która nie ma czystych naprawdę intencji, że nie jest osobą ważną, bo nie pochodzi z grona apostołów, tylko jest spoza grona 12, więc spotyka się z osobami w końcu, że to wszystko, co robi, robi dla swojej własnej chwały, tylko zwodzi Kościół w Koryncie, że jego Ewangelia jest prawdziwa. Jednak Paweł mówi, ale my jednak jesteśmy prawdomówni. Doświadczyliście tego podczas naszej służby i kiedy my oceniamy samych siebie przed Bogiem, badamy nasze sumienie przed Bogiem, nie widzimy. Widzimy, że nasza służba, staramy się być szczerymi przed Bogiem, jesteśmy prawdomówni, nie mamy żadnych ukrytych intencji, chcemy głosić chwałę Boga, chcemy Jego wywyższać, nie służymy swojej własnej chwale, ale chcemy, aby był wywyższony nasz Ojciec w niebie. Dalej pisze w drugim wersecie, że jakoby nieznani, a jednak dobrze znani. Czyli, że przez jednych są odrzucani. W pierwszym liście do Koryntian pisze o tym, że my jesteśmy w ocenie tego świata, Greków, nie jesteśmy kimś wielki, nie jesteśmy wielcy, nie posiadamy jakichś cech, które docenia ten świat. Jesteśmy często odrzucani przez Boga, przez otaczający świat. W pierwszym liście do Koryntian mówi, że jesteśmy uważani jakby za śmieci tego świata, za odrzutki, za nic nieznaczące osoby pośród tego świata. Ale dla tych, którzy przyjmują prawdę i przyjmują Ewangelię, jesteśmy wonią poznania Boga. Jesteśmy tymi, którzy przynoszą pojednanie i jesteśmy doceniani. Jesteśmy znani w kościołach z tego, co uczyniliśmy. Spotykamy się z wdzięcznością tych, którzy odpowiedzieli na prawdę Ewangelii. Dalej trzecie, jakby umierający, a oto żyjemy. Właśnie też w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, kiedy Paweł pisze, że wydawało się, że już umieramy, że jesteśmy blisko śmierci. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak, że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. Byliśmy umierający. Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sobie. Już myśleliśmy, że koniec z naszym życiem. A jednak w ręku Boga było to, że jednak pozwolił nam przeżyć. Więcej, sami z siebie mieliśmy wyrok śmierci. 9 werset jeszcze raz tutaj. Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, jakbyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Bóg jakby przywrócił nas do życia. On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W Nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać. Widzimy, jak my umierający, ale Bóg nas wyrywa. Człowiek, który jest współpracownikiem Boga, może być w trudnych sytuacjach, ale wie, że nad wszystkim panuje Bóg i On uczyni wszystko we właściwym czasie tak, jak zamierzył. Jeśli zdecyduje, że mamy odejść, odejdziemy. Jeśli będzie chciał, abyśmy służyli dalej, On nas wyrwie ze śmierci i pozwoli nam dalej prowadzić to dzieło, do którego nas wezwał. Kolejne jakby karani, a nie zabici. Paweł był tutaj niezwyciężony tak długo, jak długo tylko Bóg chciał, aby on żył. Ludzie dookoła, często, którzy nie zgadzali się z jego nauką, którzy występowali przeciwko niemu w różnych miejscach, gdzie głosił Ewangelię, robili wszystko, co w ich mocy, aby go ukarać, wsadzić do więzienia, ale nigdy nie mogli mu do końca zrobić mu krzywdy, ponieważ wszystko było w ręku Boga. Kolejne jakby mamy, że jakby smutni, a jednak zawsze, 10 werset, jakby smutni, jednak zawsze radośni. Paweł nie był odporny na smutek. Postawa Koryntian, jak wcześniej mówiłem, doprowadziła, pisał, kiedy pisze na początku drugiego listu do Koryntian, kiedy pisze, że w wielkim smutku był, kiedy usłyszał o tym, że Kościół w Koryncie poszedł, przyjął to, czego fałszywi ci ludzie, fałszywi nauczyciele w Koryncie, którzy pojawili się w Koryncie, o nim mówili i że nie chcieli go przyjąć przez pewien czas. Paweł mówi, że to napełniło moje serce smutkiem. Było mu trudno. Wiedział, co to znaczy być zniechęconym i rozczarowanym. Wiedział, co oznacza odczuwać ból w służbie. O wiele niż możemy to sobie wyobrazić. A jednak nie stracił radości. Jednak w najgorszych swoich okolicznościach, choćby w więzieniu Filipii, on sam radował się, że wciąż jest w dziele pańskim i wzywał innych: radujcie się zawsze, jeszcze raz mówię, radujcie się. I ostatnie jakby, kiedy Paweł mówi, że my jako współpracownicy Boga jesteśmy jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający, jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Paweł w różnych sytuacjach doświadczał problemów materialnych i choćby w liście też do Filipian, o którym już wspomniałem, pisze, że często, że doświadczał niedostatku, ale często też był czas, kiedy obfitował. A jednak pomimo tego, pomimo tych trudności materialnych, tego, że nie posiadał majątności tego świata, jednak czuł, że jest osobą, która wielu ubogaca. I Bóg dawał mu świadectwo tego, że chociaż on jest ubogi materialnie, to jednak duchowo jest osobą, która ubogaca. Że chociaż materialnie może być, że nic nie posiada własnego domu, który mógłby złożyć głowę, a jednak posiada wszystko. Wszystko ujął to Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, kiedy napisał, że niech się więc nikt nie chlubi przed ludźmi. Wszystko bowiem jest wasze. Wasze, Koryntianie. Czy Paweł, czy apostoł, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to teraźniejszość, czy to, co przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś jesteście Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto macie, mając Chrystusa, macie wszystko. Nic więcej nie możecie dołożyć do tego, co najcenniejsze, kiedy macie Chrystusa. Możecie być osobami, które nie są bogate według norm tego świata, ale są bogate w oczach Boga, bo są bogate duchowe. Nie macie skarbu, nie mamy my, czy też wy możecie nie mieć skarbu tutaj na ziemi, ale pamiętajcie, że odłożony jest dla was skarb, którego żaden mól nie ruszy, żadna rdza nie zniszczy, bo jest skarbem trwałym, przygotowanym dla tych, którzy są wytrwali dla Pana i idą z Panem. Paweł nie miał dóbr tego świata, ale z całą pewnością wzbogacał wszystkich wokół siebie, którzy wierzyli w to, co mówił. Nie miał nic materialnego do zaoferowania, ale były tak jak Piotr i Jan, którzy temu przed świątynią, kiedy zobaczyli tego chromego, powiedzieli: srebra i złota nie mam, ale to, co mam, daję Tobie. daję Tobie uzdrowienie, daję Tobie nadzieję, daję Tobie Ewangelię, która zbawia Cię i prowadzi Cię. I jeśli uwierzysz, otrzymasz to, co ma wieczną wartość. Być może nie mamy dóbr materialnych według norm tego świata, ale mamy jako słudzy Boga prawdziwe bogactwa. Tak jest życie osób, które są współpracownikami Boga. To nie jest może coś, co warto, jest zachęcające, gdybyśmy to wrzucili na słupy reklamowe i mówili, do takiego życia jesteś wezwany, czy chcesz iść. Według norm tego świata to nie jest coś, co jest, może nie wyglądać, że to jest coś atrakcyjne, że to jest coś, czemu warto poświęcić swoje życie, ale ponieważ to ma wieczną wartość i wartość przede wszystkim w oczach wszechmogącego Boga, dlatego warto iść za tym, do czego wzywa nasz Ojciec Niebieski. Może nie będziemy mieć tego co ma ten świat, ale będziemy mieć coś, za co w tym momencie, kiedy staniemy przed Bogiem, otrzymamy pochwałę naszego Ojca słowami: dobrze, sługo, dobry i wierny. Do tego dążmy. Za tym idźmy. Życie współpracownika Boga nie jest łatwe, ale jest wartościowe w oczach Boga i dlatego warto Jemu poświęcić całe życie. Amen.